Witam serdecznie Państwa w dzisiejszej gawędzie historycznej. Pewnie zdumiała Państwa ta pieśń, którą żeśmy powitali, pieśń churalna, która tak dumnie brzmi i przypomina trochę Mazurka Dąbrowskiego, gdyby nie to, że jest w innym tempie. Otóż jest to hymn. Jest to hymn narodowy Tatarów Wołżańskich. W końcu, kto dobrze słyszał, mógł rozróżnić słowa Iszkys aziz inem Tatarstan. I niech na wieki miłość trwa mój Tatarstan. Dlaczego? Gdyż wczoraj nie mogliśmy mieć audycji. Minęło 100 lat, od kiedy powstało pierwsze państwo tatarskie na Uralu i Wołdze pod nazwą Idel Ural. Gdy obalono carat, o czym żeśmy już wcześniej mówili, a kto słuchał, to pamięta, autentyczna rewolucja lutowa, która, jak się łatwo domyśleć, była w marcu 1917 roku. I w jej efekcie wszystkie narody, jakie w ogóle zamieszkiwały Imperium Rosyjskie, zapragnęły wolności, a przede wszystkim samoorganizacji. Nikt wtedy nie myślał o oddzielaniu się, ponieważ gospodarczo, no ale chociażby koleje, kontakty międzyludzkie, to był tak zwarty organizm, że wystarczyło zorganizować się kulturalnie. I w tej właśnie kwestii już w kwietniu związany został pierwszy wszechrosyjski muzułmański zjazd w Moskwie. I proklamował on właśnie w 1917 roku powstanie narodowo-kulturalnej muzułmańskiej autonomii turko-tatarskiej w Rosji wewnętrznej i na Syberii. Taka była jego ogólna nazwa. No, dziwi jedno, skąd się tu Turcy wzięli? No, Tatarów powszechnie uważano za odłam turecki i chciano pozbierać wszystkie ludy mówiące językami turańskimi. Turańskość to jest taka szersza nazwa na to wszystko, co jest turko-tatarsko-mongolsko-mandżurskie. Trochę jak indoeuropejskie u nas, a potem są Indie, Iran i Europa, no to u nich się tak rodzina turańska właśnie tak rozdziela na owe cztery grupy. Z tego Tatarzy stanowią tylko jedną grupę. Tam o Mongołach wtedy nikt nie wiedział i nikt nie myślał, bo mało kto znał ten język, a jeszcze porównać go to była za trudna sprawa. Natomiast łączył przede wszystkim islam. Islam, który ogarniał trzy grupy. Mianowicie Kaukaz i tutaj najważniejszym narodem, zwani zresztą Tatarami kaukaskimi, byli Azerowie. No ale na północ od pasma potężnych gór Kaukazu jeszcze były dwa narody, takie nieduże, w dzisiejszym Dagestanie, to byli Kumykowie i Nogajowie, którzy byli oczywiście podobni do Tatarów z języka i obyczajów. Nieco dalej byli Kałmykowie, ale ci właśnie byli mongolscy i wyznawali buddyzm, więc ich nawet nie brano pod uwagę, chociaż uwzględniono ich w takich planach szerokiego idelu. Idel to jest nazwa Wołgi w języku właśnie ludów tatarskich. A potem były trzy narody nad Wołgą i Uralem. Czuwaszowie, najbliżej, ze stolicą w Czeboksarach. Potem byli Tatarzy, sami siebie nazywali Bolgar i byli pozostałością wielkiej Bułgarii kiedyś, Bolgarii, którą rozbiło państwo chazarskie. No i część z nich uderzona jak kula bilardowa dotoczyła się na Bałkany i tam zmieszała z miejscowymi Słowianami, czego pozostałością jest dzisiejsza Bułgaria. Część trafiła na Kaukaz i tam są Bałkarzy, no a duża ich część trafiła nad Wołgę i założyła miasto Kazań oraz Wielki Bolgar, pierwsza stolica. No i zwani byli Bułgarami Wołżańskimi, a przez nas Tatarami Kazańskimi. I wreszcie czwarta grupa to są Tatarzy Syberyjscy, którzy się rozciągają od Uralu aż daleko po Krasnojar, w zasadzie rzeka Jenisiej stanowiła taką granicę osadnictwa samych Tatarów. Otóż owy pierwszy zjazd wszechmuzułmański dał początek również następnym dążeniom i drugi wszechrosyjski zjazd odbył się już w Kazaniu. I tutaj po kilku dniach na wiadomość o wydarzeniach w Petersburgu, a potem w Moskwie, czyli no, zbolszewizowaniu się tych miast wskutek przewrotu czy też puczu, z którego usiłowano potem zrobić rewolucję, zerwał się kontakt z tymi stolicami i wtedy działacze muzułmańscy w porozumieniu właściwie trzech narodów z Baszkirami i Czuwaszami proklamowali 12 grudnia 1917 roku niepodległą Republikę Idel-Ural. Miała ona charakter ponadnarodowy i początkowo wyłącznie ogarniała ludy islamskie. Starano się do tego kręgu, jakby to był ważniejszy czynnik niż językowy. W obrębie znalazły się zatem ziemie i Tatarów, i Baszkirów, i innych narodów, Powołża, a także część narodów ugrofińskich. Do nich należeli Mordwini, Marijowie i Udmurtowie na północy, już nad Kamą, dopływem Wołgi. Z czasem w Republice na sile przybrały tendencje niepodległościowe. Stwórzmy własne państwo. Do tego współtworzenia dołączyli się również Niemcy nadwołżańscy w pobliskim Saratowie i Sarepcie oraz kilka prawosławnych narodów ugrofińskich. Powstała zatem ogromna republika, która 12 grudnia, jak wspomniałem, ogłosiła swoją niezależność. Jedynym jej prezydentem był Sadri Maksudi Arsal, który pełnił tę funkcję przez ponad rok. W kwietniu już 18 roku wdarły się oddziały Armii Czerwonej, zaatakowały tę republikę. Jednak w lipcu bolszewików wyrzuciły z tych ziem części korpusu czechosłowackiego. Jak wiemy, ten korpus pod Zborowem został użyty w 17 roku za czasów Republiki Rosyjskiej, tej niebolszewickiej. I gdy wybuchła właśnie, przewrót bolszewicki się rozszerzył i wybuchła ich irredenta, ten korpus szukał drogi wyjścia, odcięty od Czech poprzez front z Austrią i Węgrami. No i gdy się okazało, że bolszewicy są sojusznikami państw centralnych, właściwie przez nich sponsorowani, to korpus rozpoczął bohaterską epopeję zwaną Anabazą, czyli wymarszem, przemarszem, wyprawą, czy jakby to powiedzieć, odwrotem z przygodami, to jest na wzór Ksenofonta, gdy Grecy wyrywali się z państwa perskiego, no to tutaj Czesi, Słowacy, a z nimi Polacy wyrywają się z państwa bolszewickiego. I ten korpus przebijał się dosłownie od Samary aż po Władywostok. Jemu się udało. W ariergardzie tego korpusu znajdowała się 5. Dywizja generała Czumy. No niestety Czesi robili wszystko, żeby jej się nie udało, a gdy doszły wiadomości, że między Polakami a Czechami są jakieś nieporozumienia o Śląsk, zamrożono kilka lokomotyw na stacji i 10 tysięcy Polaków dostało się do rosyjskiej niewoli, z czego około 2-3 zmarło. Reszta dopiero po 3 latach wróciła do Polski już bezpośrednio. Reszta, 2,5 tysiąca potrafiło przesiąść się na sanie, gdzieś z pobliskie konie zdołano kupić, anektować i w ten sposób resztki tej dywizji pod dowództwem Rymszy dotarły do Irkucka, potem przedarły się do Władywostoku i do Chin i tam z dwóch portów, z Szanghaju, z Tianjinu i z Władywostoka statki francuskie zabrały ich do Francji najpierw, do Le Havru, a stamtąd błyskawicznie w 20 roku jeszcze przerzucono ich w sierpniu i pod Grudziądzem, dosłownie pod Toruniem, dywizja syberyjska ruszyła do kontrataku w słynnej Bitwie Warszawskiej, trafiając zresztą na tę samą dywizję sowiecką, która ich usiłowała na Syberii, też Syberię przyciągniętą, zdobyć i odniosła nad nimi sukces. Ale to są nasze dzieje. A wróćmy do owych bohaterskich Tatarów. Utrzymali się oni dzięki tej współdziałaniu z Czechami do końca 18 roku. Niestety biali kołczakowcy zostali pobici i Armia Czerwona powtórnie weszła. W tym momencie już Tatarzy dogadali się z czerwonymi, ogłosili tak zwany islam komunistyczny, stwierdzili, że to bardzo podobne, że i tu trzeba dbać o biednego człowieka. Był taki ruch wahitów, który właśnie postulował wspólną troskę o potrzeby najbiedniejszych i pozostawiono na jakiś czas Tatarsko-Baszkirską Republikę Sowiecką, którą potem rozdzielono w dniu 27 maja 1920 roku na odrębne republiki autonomiczne, tatarską bardziej na zachodzie i baszkirską bardziej na wschodzie, już na Uralu. Stolicą tatarskiej stał się nadal Kazań, gdzie góruje przepiękny Kreml z basztą Sujumbej, o której powiadano, że nie chcąc zostać czwartą żoną Iwana Groźnego, który w 1556 roku zdobył Kazań po straszliwym szturmie, rzuciła się z tej twierdzy w dół. Tam też po zdobyciu Kazania prawosławny carat rosyjski zbudował ogromną cerkiew. Tak jak zresztą u nas na placu Piłsudskiego też stała taka potężna cerkiew Aleksandra Newskiego, którą potem nasi dziadowie w czynie społecznym rozebrali aż do fundamentów. Ale fundamenty jej zostały. Gdzieś tam pod placem drzemią. Natomiast w Kazaniu no, ta cerkiew się ostała jako symbol panowania niechcianej religii i niechcianego państwa. W związku z tym Tatarzy, wytrzymawszy, no, za czasów komunistycznych w tej cerkwi, jak to zwykle bywało, zrobiono pod kopułą planetarium dla naukowego podejścia do życia, a w częściach, tak powiem, kaplicznych i w podziemiach zrobiono muzeum ateizmu, żeby ludziom obrzydzać wszelką religię, zresztą nie tylko chrześcijańską. Tam się wyśmiewało piękne, zachowane dzięki temu mozaiki z Bogiem Ojcem, z Chrystusem Pankratorem, no, tłumacząc ich podobieństwo do Zeusa i paru innych. I w tak dość prymitywny sposób namawiano ludzi do apostazji, ale również islam był też prześladowany w podobny sposób. Też wyśmiewano ciemnotę i głupotę, cytując jakieś od końca wersety i wyśmiewając je w tekście rosyjskim. I to wszystko zostało wyprzątnięte stamtąd, ale Tatarzy, dumny naród, no nie mógł pozwolić, żeby na takim wspaniałym Kremlu pozostał symbol jednak, co by nie było, okupacji i ich upokorzenia. W związku z tym wznieśli przepiękny, ślicznie to z daleka wygląda, meczet Szilkulaw, który świeci się przepięknie nocą, jak się tam przejeżdża, to widać takie cztery piękne minarety, wszystko w błękicie. Błękit jest zresztą kolorem Tatarów, kolorem ludów turańskich i flaga Idel-Uralu również była błękitna z tak zwaną tamgą, czyli takim Kul-Sharif się nazywał dokładnie ten meczet Kul-Sharif. I tamga to jest taki znak tatarski w pięciokącie, troszeczkę tak jakby miniaturka flagi wyhaftowana złotem. Obecnie Tatarstan posiada flagę własną, odrębną, łączącą dwie tradycje. Mianowicie tradycję islamu i to jest kolor zielony u góry, a na dole kolor czerwony. Czerwony jest symbol patriotyzmu. Nie ma błękitu. A po środku wąziutki pasek biały. Stąd też do połowy ta flaga żywcem przypomina flagę polską. No, tylko ta zieleń u góry odzwierciedla nam odrębne państwo. Gdy rozpadł się Związek Sowiecki 30 sierpnia 1990 roku, Tatarzy ogłosili suwerenitet, czyli niepodległość. I zanosiło się na to, że oderwą się nie tylko od Związku Radzieckiego, który się rozpadł rok później, ale nawet od federacja się rozsypie. No już wojska szły rosyjskie, Jelcyn wezwał na Kazań, kiedy nagle wybrany prezydentem Islam Szamijew dogadał się i wszystko się uspokoiło. Tatarstan był stowarzyszonym obszarem, ale nie Rosją. 31 marca 1992 roku wszystkie państwa, wszystkie autonomiczne republiki, a wyroiło się ich aż 20, podpisały układ stowarzyszeniowy z wyjątkiem Czeczenii, która się kompletnie zbuntowała i w ogóle oddzieliła. No i jak wiemy, były dwie wojny czeczeńskie, po których Czeczenów zrównano z ziemią. I Tatarstan. Ostatecznie po 2 latach negocjacji Tatarstan był dość tutaj zapobiegliwy i mając własną ropę naftową wynegocjował oddzielny budżet i umowę stowarzyszeniową. Tatarstan nie jest Rosją, jak Porto Rico trochę przy Stanach Zjednoczonych, natomiast jest tak zwanym państwem stowarzyszonym o ograniczonej suwerenności. I 15 lutego 1994 roku podpisano układ stowarzyszeniowy, stwierdzający, że jest on częścią Federacji Rosyjskiej, ale nie jest Rosją. W tym momencie wszystkie ulice w Kazaniu i wszystkie nazwy zostały zamienione na tatarskie, a drobnym drukiem pochyłym u dołu dopiero po rosyjsku było napisane to, co jest powyżej po tatarsku. Przypomnijmy, że w 30-tych latach, właściwie do reformy Stalina, Tatarzy posługiwali się pismem łacińskim, na wzór Turcji zresztą. Przyjęli to w 18 roku właśnie jedną z uchwał owego Idel Uralu. No niestety zmuszono ich do powrotu do cyrylicy. No, wcześniej posługiwali się arabskim pismem. W związku z tym do dzisiaj w Tatarstanie wśród Tatarów są 2 alfabety. Te same książki są w alfabecie łacińskim, stąd oni są biegli. Oni bardzo szybko czytają wszystkie nazwy, choćby polskie, ale i angielskie. No i w wspólnym dla Rosji alfabecie słowiańskim. Ostatecznie Tatarstan do dzisiaj pozostaje najbardziej dumną i najbardziej suwerenną z 21 republik. Ale musimy tu przerwać, bo czas nas goni. I otóż mamy dzisiaj stulecie pierwszej niepodległości Kazachstanu. Posłuchajmy hymnu Kazachstanu. Pierwsze państwo kazachskie nosiło nazwę Ałasz Orda. Odwnosiło się do bohatera, poematów, eposów narodowych, który nosił właśnie imię Ałasza. W 1916 roku muzułmańscy Kazachowie rozpoczęli na wezwanie muzułmańskiej Turcji powstanie przeciwko rządowi rosyjskiemu. Zostało ono straszliwie stłumione, tam armatami rozstrzeliwano tych biednych Kazachów, niszcząc im przede wszystkim bydło i stada owiec. Ale Mikołaj II, chcąc przeciągnąć ich na swoją stronę, wstrzymał wszelkie represje i złagodził politykę wobec wszystkich narodów Azji Środkowej. Zgodził się też na utworzenie przedstawicielstw ludowych. No, niech przedstawią, o co im chodzi, no może się jakoś dogadają. No, w rok później, czy już w pół roku później, w 17 roku, car został obalony i niemal jak Atena z głowy Zeusa wyskoczył gotowy już autonomiczny twór, który został proklamowany na zjeździe wszechkazachskim, który zebrał się i obradował 21 lipca do 28 lipca 1917 roku w mieście Semei w stepie kazachskim, zwany wtedy kirgiskim. Tam też wyłoniło się ugrupowanie niepodległościowe, które przyjęło imię Ałasz. Znaczy ono płomień. I tak się nazywał też ten mityczny bohater Kazachów, który niczym Prometeusz miał im z gór Altaju przynieść płomień. I w dniach od 5 grudnia do 13 grudnia, no przypuszczam, że naszego kalendarza, bo pamiętajmy, że dopiero w lutym 18 wprowadzono nowy kalendarz, odbyło się drugi zjazd wszechkazachski i w trakcie tego zjazdu powołano tymczasowy rząd narodowy pod nazwą właśnie Ałasz Orda. W dniu zakończenia tego zjazdu, 13 grudnia 1917 roku, Ałasz Orda ogłosiła niepodległość państwa kazachskiego. Ale w ramach przyszłego Imperium Rosyjskiego, o ile takie powstanie, natomiast z dala od bolszewickiego. No, niestety po rozpędzeniu 18 stycznia 1918 roku przez bolszewików demokratycznie wybranej konstytuanty, która miała dać konstytucję nowemu państwu, Kazachowie stanęli po stronie białych, zwalczając bolszewizm gdziekolwiek mogli. Autonomia Ałaska utrzymała się jeszcze do 1920 roku. Ostatecznie biali ponieśli klęskę, a część Ałasz Ordy przedarła się na tzw. chiński Turkestan, zwany Ujgurią. Podobno ponad milion ich tam uciekło. Później jeszcze dojdzie do nich drugi milion, kiedy powstanie basmaczy, czyli pasterzy, zostanie stłumione już przez stalinowski reżim. Druga część działaczy Ałasz Ordy dogadała się z bolszewikami i została im obiecana pewna forma autonomii. Wprawdzie rząd bolszewicki już 26 sierpnia 1920 roku zlikwidował autonomię ałaską, ale w jej miejsce powołał Kirgiską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Sowiecką. Dopiero w 1925 roku, kiedy się zorientowano, że w górskiej części tejże Autonomicznej Republiki Kirgiskiej żyją jeszcze inni Kirgizowie, zwani Karakirgizami, no postanowiono te dwie nazwy rozdzielić i tych dolnych, stepowych Kirgizów, zgodnie z ich własną nazwą, określono Kazachami. Bardzo podobna nazwa do Kozaków. I powołano Kazachską Autonomiczną Republikę Sowiecką, a tą Karakirgizską nazwano po prostu Kirgizystanem. No, tak dotrwało do 1936 roku, kiedy obie te autonomiczne republiki stały się republikami związkowymi. Chodziło o zwiększenie ich liczby w obrębie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, zwanych SSSR-em. No i tak dotrwał Kazachstan przez epokę Stalina, epokę Chruszczowa i epokę Breżniewa, gdzie zasiedlono ogromne obszary tak zwanej celiny. Celina to jest pusty step, to jest obszar dziki, no preria inaczej tłumacząc, na bardziej zrozumiały zachodnioeuropejski styl. I podbój tej celiny stał się taką epopeją czasów breżniewowskich. No nic z tego nie wyszło, większość ludzi porzuciła ten step, ponieważ tam rzeczywiście zimy straszne, a latem wszystko pali słońce. Siano tam kukurydzę w ogromnych ilościach, no ale brak wody likwidował wszystko. No a kiedy wprowadzono ogromną irygację rzek Amudari i Syrdari, jedyne płynące przez ten obszar, no to zniknęło, już prawie dziś nie istnieje Morze Aralskie. Potężne kiedyś, Arał nazywano, z ogromnymi falami, większe obszarowo od Bajkału. No niestety dziś zostały się dwie sadzawki i 70 metrów głębokości tej wody wyparowało, a zostały się dwie, no najdalej do 20 metrów głębokie dziury w ziemi. I to jest wszystko po owej strasznej katastrofie ekologicznej. Jakby nie było, Kazachstan zaistniał i dzisiaj odwołuje się w swoim święcie narodowym również do daty 13 grudnia, gdy my opłakujemy stan wojenny i tych, którzy w nim zginęli, zamordowaną nadzieję, oni mają przebłysk pierwszej swojej niepodległości. Oczywiście druga ich niepodległość, czyli tak zwana suwerenność, to jest rok 1991, w sierpniu bodajże 21, kiedy rozpadał się cały Związek Sowiecki i wtedy poszczególne republiki związkowe wychodziły na niepodległość, a republiki autonomiczne stawały się związkowymi. Wszyscy się przesiedli o jedno miejsce. Nawet taka Czukotka, która była narodowym okręgiem, stała się narodowym obwodem, czymś bardziej podmiotowym. Przestała być częścią czegoś innego. No i współtworzy ową federację. Także takie są losy owych państw, o których byśmy nie wiedzieli, gdyby się właśnie w owym czasie, które razem z nami rozpoczynają tak zwane Wielkie Stulecie. Wielkie Stulecie wielu narodów od wschodu poprzez Bałkany aż do zachodu. No, jedną z nich będzie Republika Alzacka, o której powiemy w przeddzień naszej niepodległości. Istniała 2 tygodnie i tylko po to, aby oderwać się od II Rzeszy Niemieckiej i przyłączyć do Republiki Francuskiej. A dzień po nich już myśmy byli niepodlegli. Po nas była jeszcze Łotwa, była Islandia w grudniu i wreszcie zamyka ten korowód Irlandia, która dwukrotnie ogłasza niepodległość 21 stycznia 1919 roku, a potem ponowny układ. Wtedy staje się republiką, a 6 grudnia 1922 staje się wolnym miastem irlandzkim, państwem irlandzkim, przepraszam, które trwało do początku okresu po II wojnie światowej, w 1949 stała się republiką. To są takie losy tychże państw, które będziemy śledzić w miarę zbliżających się rocznic. A dzisiaj musimy trafić jeszcze na ślady stanu wojennego. Posłuchajmy hymn Solidarności. No, dumniejszej pieśni z owych czasów nie było. Wcześniej pojawiła się w 76, żeby Polska była Polską, Janka Pietrzaka, która nas stawiała na nogi, która nam dawała dumę. To był opór. Pamiętajmy, 1970 rok, kiedy w nocy z 13 na 14 zaczęła strajk Stocznia Gdańska, kiedy padli zabici w Gdyni Chyloni, kiedy potężne demonstracje w zasadzie można nazwać powstaniem gdańskim, zapoczątkowały coś wyjątkowego. My, Polacy, którzy do tej pory mieliśmy 11 zrywów, z tego 10 powstań, nagle rozpoczynamy bezkrwawe powstanie zapoczątkowane wydarzeniami gdańskimi i poruszenie ogólnonarodowe, które trwać będzie lat 20. Wszystko, co się wtedy zdarzy, będzie albo za władzą, czyli zniewala Polskę, ktoś się tam opowiada, albo przeciw niej. Podział był niezwykle jasny i ludzie wiedzieli, czasami na klatce schodowej się mijali. I bywało, że nagle jedni ratowali drugich, przechodziliśmy sobie i inni zdradzali innych. To była gigantyczna walka duchowa bez strzelaniny. Elementem tej walki, najistotniejszym, był wybór papieża. Wtedy żeśmy wstali z kolan. Wcześniej były wydarzenia radomskie 76 roku, po którym powstaje KOR, Komitet Obrony Robotników. Trzeba tam jeździć, wspierać rodziny, być na rozprawach, trzymać tych ludzi, nie dać się. Z tego kolejne ogniwa się scepiają, aż wreszcie mamy Solidarność. Gdy eksplodowała Solidarność, a nie był to grudzień, tylko był to sierpień i to też 14, nastąpiła wyjątkowa sytuacja. Coś w rodzaju ducha proroczego ogarnęło szczególnie nas młodych, bośmy wtedy swoją młodość przeżywali. Ja pamiętam, no jedna z cięższych pielgrzymek to była roku 1980. Lało po 3 razy dziennie. A mimo to myśmy tańczyli i śpiewali. Wśród nas szła francuska, taka Brigitte z jakiegoś zgromadzenia zakonnego, bez habitu. Ona, tak jak inne dziewczyny, była ubrana, ale bardzo się, tak powiem, za nas, z nami zespoliła, za nas modliła. I kiedy ona zobaczyła, jak kolejny deszcz pada na nasze kanapki, na jedzenie przygotowane w czasie postoju, myśmy wzięli taką ogromną plandekę i zaczęliśmy tańczyć nad tym wszystkim, rozciągając, żeby nam to nie zamokło. Ona się po prostu rozpłakała. Ona mówi, czegoś takiego w życiu nie widziała i pewnie już nie zobaczy. Wtedy żeśmy powiedzieli, Brigitte, pobądź z nami, zobaczysz jeszcze potężniejsze rzeczy. I rzeczywiście jest taka przeprośna górka przed Częstochową, gdzie wszyscy sobie nawzajem wybaczają, ściskają się tam, czyścimy się, odnawiamy, każdy chce jakąś ostatnią koszulę pogniecioną, ale czystą wyciąga z na plecaka, buty czyścimy z błota i brudu, no, a duszę z wszystkiego innego i wychodzimy na szosę. Rzeczywiście wcześniej się po takich górkach, dołkach gdzieś tam pętaliśmy, parowach i polnych drogach między zbożem. Piękne zresztą krajobrazy, wtedy można rozpoznać, że ojczyzna jest, właśnie oddycha zbożem. Kiedy wychodzimy, od Częstochowy ktoś biegnie do nas i krzyczy z daleka: słuchajcie, stocznie ruszyły. I stała się rzecz przedziwna. Wszyscy zaczęliśmy tańczyć i śpiewać. To komuny już nie ma. Skąd nam to przyszło, do dziś nie wiem, ale był to duch proroczy. Myśmy już przeczuli, że to się sypie, wali i rozpada. To, że jeszcze będą się to przez 10 lat przetaczać nam nad głową, to już było drobiazg, to już da się wytrzymać. Ważne, że to komunizm nie ma przyszłości, że przebiliśmy dziurę przez ten mur i wyszliśmy na światło. Myśmy to wtedy właśnie przeżyli, co dzisiaj młodzi przeżywają. Inaczej mówiąc, jeśli słuchają mnie moi uczniowie, dla was to właśnie przebiliśmy tę dziurę w tym murze własnymi sercami, własnymi głowami. Natomiast stan wojenny właściwie był oczekiwany. Ja się przyznam, że wejdą, nie wejdą. Dokładnie tak żeśmy sobie tutaj rozważali. Oczywiście chodziło o Rosjan. Bo lepiej byśmy stojąc umierali i byliśmy gotowi, rzeczywiście. Nie wiem jak, nie wiem skąd, ale na pewno doszłoby do potężnego powstania w narodzie, gdyby czołgi się wtoczyły. Czołgi się na szczęście nie wtoczyły. Wojtuś Jaruzelski okazał się bardzo usłużny, tu świeć Panie nad jego grzeszną duszą. Jeśli pod koniec życia został chrześcijaninem ponownie, to niech liczy na jakieś miłosierdzie boskie, bo mu naród prędko tego nie wybaczy. Zabił nadzieję. Rzeczywiście stan wojenny był uderzeniem. To, że zasłaniano go najróżniejszymi kłamstwami i argumentami, spłynęło to jak sztuczna farba z włosów, została się jedna naga prawda. Wysłużono się imperializmowi rosyjskiemu. Stłumiono ruch autentyczny, ruch pokojowy, ruch, który zresztą wyciągał rękę do przeciwnika i tą rękę nam odcięto. Myśmy już nie mieli potem tej drugiej ręki. Stąd nas tak łatwo potem po 90 roku właściwie skolonizowano. I to z zachodu akurat. Posprzedawano, Balcerowicz nam rozłożył gospodarkę. Dziś już wiemy, że to był błąd. Dziś już wiemy, że to nie było konieczne. Dziś już wiemy, że można było lepszą, prostszą i bardziej humanitarną drogą przejść, a nie ze skrajnego komunizmu przerzucić się w skrajny i drapieżny kapitalizm, który wcale nie był konieczny. Niemcy wiele z elementów socjalnych zachowali w tym NRD-owie, co akurat na zdrowie wyszło, choćby ubezpieczenia. I nie trzeba było tego do gruntu niszczyć, a przede wszystkim zabrakło właśnie tej ręki, która by zagłosowała. Zgodziliśmy się na układy, na 35% niepodległości. Niepodległość niestety jest niepodzielna. Wolność jest cenna, choć jak tu słyszymy w reklamie, kosztuje, ale jest bezcenna i niepodzielna. I tego już błędu niech następni nigdy nie popełnią. Nie zgódźcie się na żadne półćwierci. W całości i wyłączności nam się wolność bowiem należy. I następne 10 lat stanu wojennego. No tutaj muszę się przyznać, jak ja przeżyłem stan wojenny. Bardzo dziwnie. Całkiem dziwnie i mnie nie aresztowali. Nie byłem na tyle głęboko w strukturach, byłem raczej w strukturach kościelnych, czyli duszpasterstw akademickich, wszelakich tego typu. One były nieuchwytne, one nie tworzyły formalnych związków, nie było niczego na papierze. Wszystko my na gębęśmy załatwiali, a spotykaliśmy się w kołach podziemnych, gdzieś w dolnych kościołach, a z tych dolnych do jeszcze bardziej dolnych żeśmy przechodzili. Tam się jakieś rzeczy działy, ale przede wszystkim myśmy głosili jedną rzecz, nie będąc do końca tego świadomi. Że tego, co jest, już nie ma. Tylko jeszcze ci, co są przed nami, o tym nie wiedzą. Komuny już nie ma, tylko komuniści jeszcze o tym nie wiedzą. I wynikało to właśnie z ducha proroczego, który w tym młodym naszym sercu się zaląkł. Noc z 12 na 13 akurat spędziłem na coś w rodzaju czuwaniu. Rzeczywiście miałem książkę i w środku nocy przybiega siostra, mówi, słuchaj, radio się zepsuło, daj nam swoje radio, taki mały odbiorniczek, bo siostra z mamą malowały porcelanę, zajmowały się tym, tam całą noc potrafiły to robić i potem było wypalanie, no i jak już w piecach się znalazły te talerze, to wszystko szły spać. Otwieramy, też nie działa. Mówię, co się działo? Wszystkie radia się popsuły. No i nagle taki huk słychać, powolny. No i widzieliśmy transportery, czołgi jechały tam na plac Narutowicza i o 6 rano właśnie pierwszy komunikat przy telewizorze, że Rada Ocalenia Narodowego, zwana WRONą, bo to była wojskowa, wprowadziła na terenie całego kraju stan wojenny. Pierwsze zdziwienie. Dlaczego wojenny, a nie wyjątkowy? Okazuje się, że to był konstytucyjny zapis, formuła prawna, ale natychmiast została wykorzystana. Jaruzelski wypowiedział Polakom wojnę i wojna polsko-jaruzelska stała się oczywistym faktem. Pracowałem wtedy w Laskach wśród niewidomych dzieci, no ale i personel tam był bardzo ważny i zebraliśmy się w takiej właśnie grupie i też trudno powiedzieć z jakiego powodu, a właściwie może bez głębszego powodu, wykazywałem jakąś radość. Tu wszyscy zgnębieni, z płaczem niektóre. Jedynie siostry miały taki bardzo pogodny wyraz twarzy. Mówią, słuchajcie, przyszły pierwsze wiadomości, są już zabici, broni się huta Katowice, kopalnie stawiły opór, pomódlmy się. No, ponieważ Laski są pod opieką sióstr, bardzo dzielnych, bohaterskich sióstr Franciszkanek od Krzyża, no to taki krąg żeśmy zrobili. W pewnym momencie ktoś mi zarzucił, słuchaj, ty chyba jesteś komunista, dlaczego ty się cieszysz? A ja mówię, no jak to dlaczego? Przecież oczywiste, że komunizmu już nie ma. Zobaczcie, wyszli na ulicę, ten straszny Węgier został wyciśnięty, wyszedł z nas. On już nie jest z nami. Zdziwiłem się, siostry to zrozumiały, natomiast cała reszta w ogóle nie wiedziała, co ja gadam. Przecież straszna tragedia. A tutaj, ja mówię, słuchajcie, no wy widzicie to, co będzie jutro. Nie wiem, dlaczego ja widzę, to będzie za 10 lat. Ich nie będzie. Skoro dziś wyszli, to mają już przechlapane w polskim narodzie po kres jego istnienia. Nigdy stan wojenny nie będzie niczym dobrym. Nie może być. To jest właśnie siła, jaką daje znajomość historii. Że staje się, pewne rzeczy się stają dla nas oczywiste, tak jak dla człowieka, który zna tabliczkę mnożenia, wynik jest oczywisty. No nie dyskutuje się 5 razy 4, prawda? I tak właśnie działa, skoro oni to zrobili, skoro dom partii był otoczony milicjantami szczelnie, to znaczy, że oni już przegrali wszystko. To znaczy, że już tylko to im zostało, a cała reszta jest nasza, skoro się zamknęli w tej swojej twierdzy, która potem paradoksalnie stała się twierdzą kapitalizmu, czyli giełdą warszawską. Potem się dowiedziałem, że to było na skutek tego, iż jedyna dobra łączność telefoniczna to właśnie była z dawnego budynku KC na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z Nowym Światem i dlatego też przejęto to pod siedzibę kapitalizmu. Ale pewien symbol duchowy w tym jest. Kto przesadzał w lewo, ten tyle samo przesadzi w prawo. No i taki stary dowcip, co człowiek zobaczy, jak się odwróci tyłem do partii, czyli do domu partii. No, Nowy Świat. No i wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Stan wojenny położył kres, skompromitował do reszty. To już najgłupsi zobaczyli, że komunizm nie ma nic wspólnego z dobrem robotników, że jest wyłącznie dobrobytem wąskiej elity i to też zagryzającej się między sobą. Strasznie się tam nienawidzili w tym. I bałagan, który u nich panował, no jedynie stan wojenny o tyle zorganizowali w miarę dobrze, że nie było dużych ofiar, że rzeczywiście wiele ośrodków zostało przetrąconych, ale honor uratowały kopalnie. Kopalnia Piast i Ziemowit, dwa najstarsze imiona w naszej historii, zjechały w dół i wytrzymały z 13 grudnia do 31. Wyjechały dopiero na Nowy Rok. To był ten opór. To było to nasze bezkrwawe, ale twarde, uparte powstanie grudniowe. Ciągnęło się, ciągnęło. No, padł ksiądz Jerzy, po drodze padł Grześ Przemyk wcześniej. Ksiądz Jerzy Popiełuszko ogarnął opieką duchową jego matkę. panią Sadowską, kolejno padali nasi bracia, nasi koledzy. Wychodzili z internatów, szukali rodzin, ale naród się scementował, stały się naprawdę ważne rzeczy. No i przyjazdy Ojca Świętego. Już jego wybór był, że tak powiem, rewolucją duchową. No Pan Bóg się o nas upomniał. Po tylu latach upokorzeń, my nie zdawaliśmy sprawy, jak dalece Polskę starto z powierzchni i mentalności. Kiedy ja w 1974 dotarłem na piechotę do Tezy, to w ogóle nie wiedziano, gdzie ta Polska leży. To była Azja jakoś w ogóle daleko, Le Pays de l'Est, kraje wschodu, Bliski Wschód, Daleki Wschód. No mentalnie byliśmy za Australią. I nagle właśnie to pękło to wszystko. Polska zabłysnęła i to czym? Ojcem Świętym. Oni miało wszystko. No wrogowie polscy nie mogli tego ścierpieć. Zresztą wrogów mieliśmy w bardzo różnych strefach, nie tylko komunistycznych, ale oczywiście zdano sobie sprawę, że najbardziej nienawidził nas Kreml. I to trzeba niestety powiedzieć w dwóch planach. I Kreml sowiecki, i Kreml prawosławny, ponieważ prawosławni uważali, że Słowian na zewnątrz mogą reprezentować wyłącznie Rosjanie. Język rosyjski jest w ONZ-cie i to jest właśnie słowiańskość, a reszta to są takie nieudaczne warianty tego. A już zachodni Słowianie, jak my, Czesi i Chorwaci, to w ogóle są jacyś nieudani, to oni są zdrajcy, powinni być prawosławni. I tak niektórzy zastrzegam, ale niestety z tej wierchuszki, no i uważali. No i gdy rozmawiałem z takim swiaścienikiem, on mówi, Pan Bóg nam świństwo zrobił. Jak mógł Polak zostać? I nigdy nie był zaproszony do Rosji. Przez właśnie synod i patriarchów rosyjskich, o których wielu mówiono, że są po prostu niestety agentami KGB. Dlatego zresztą mogli zostać tymi biskupami i patriarchami Rosji. No, nie chciałbym tu skrzywdzić, bo możliwe, że też stawiali opór. Cerkiew prawosławna też jest męczeńska i też jest godna szacunku. Ale w tej kwestii no, nienawiść do Zachodu była równa komunistom. I kiedy padły strzały, od razu wiedzieliśmy, że padły z Kremla. To dla nas było jasne. Nie trzeba było nawet dowodów. Przeżył Ojciec Święty i myśmy przeżyli. To były strzały w nas. Jedna z kobiet mi powiedziała, teraz padł Ojciec Święty, a wkrótce my padniemy, ale na jedno kolano. A gdy się podniesiemy, już nic nas nie obali. No i tak należy przyjąć stan wojenny. Rzeczywiście była to czara goryczy, ale za tą czarą była czara radości, że to się już kończy, że już świt, że to jest ta chmura, skoro się urwała już potężnym deszczem i zaczęła nas zniewalać, to musi dać słońce. No, 14 był to poniedziałek. Biegnę ci do pracy taką aleją lipową domu chłopców w Laskach i co widzę? Na środku alei, przed tym domem, czyli przed szkołą, stoi czołg. A na tym czołgu z 15 dzieci. Jedni wiszą na lufie, inni tam macają te gąsienice, jeszcze inni się wspinają. Część była tylko niedowidzących, więc oni tak pod jakimś kątem widzieli, a zmarznięci żołnierze grzeją się przy jakimś kotle, który siostry wytaszczyły z grochówką dla nich i tylko pytały jedno, gdzie jesteśmy? Gdzieśmy wylądowali? Bo nas tu spod Mławy rzucili. I ja taki dopiero im tłumaczę, że to jest Puszcza Kampinoska, że tu Warszawa gdzieś niedaleko i tak dalej. Ja mówię, Boże, oni są większymi biedakami niż my. No i czym odpowiedzieli warszawiacy tymże żołnierzom? W dzień wigilijny wszyscyśmy poszli do nich z opłatkami. To była odpowiedź narodu na policzek wymierzony w jego serce. Miłość nieprzyjaciół opłaciła się, bo zyskaliśmy tych ludzi. Zamiast ich odepchnąć i ukarać, to wyciągnięto do nich drżącą rękę. Ponad 100 osób wtedy zmarło z różnych powodów. Tu karetka nie dojechała, trzeba było mieć wizę do Lasek, bo po drodze był punkt graniczny. Bez zgody w ogóle nie wolno było jeździć poza obszar miejski z 3 co najmniej wizami do Półtuska czy na Kurpie. I tak pokawałkowany naród odkrył, że to jest szczepionka, że to go wzmocni. I rzeczywiście zostaliśmy scaleni na tyle, że potrafiliśmy potem pokazać przynajmniej przez jakiś czas wspólne oblicze. No niestety później wybuchło kocioł wolności. Wolność była wynegocjowana i przez to stała się półwolnością stołu, okrągłego stołu. Reszty tej wolności już w odcinkach dobijaliśmy się przez 20 następnych 7 lat, aż do tej pory. I jeszcze żeśmy wszystkiego nie odbili. To wszystko, co się teraz dzieje, to zdobywanie trybunału, oblężenie trybunału, potem zdobywanie sądów, wydostawanie się spod niewoli sędziowskich werdyktów, nazwałbym całkiem na serio walką narodowo-wyzwoleńczą z tymi, którzy nas przez tyle lat zniewolili i ich następcami, tych, którzy byli beneficjentami dawnego reżimu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do spotkania za tydzień. Ciąg dalszy niepodległości.